Przedstawiając się krótko, przyznam, że jestem synem pastora, który tutaj dużo zrobił pod koniec lat 50. i 60. ubiegłego wieku, aby ten obiekt powstał. Ale ja nie chciałem być pastorem. Mówiłem, wystarczy, że jeden Rogaczewski jest pastorem. I ktoś mi kiedyś powiedział w zborze w Poznaniu: Jurek, nie mów Bogu, gdzie nie chcesz iść, bo tam ciebie pośle. I moje powołanie zaistniało po wypadku samochodowym. Jadąc z Katowic do Poznania, jest Pleszew i pod Pleszewem wioska Dobra Nadzieja. Kilka metrów przed tablicą Dobra Nadzieja uległem wypadkowi, spadałem z wysokiej skarpy i wtedy zawołałem: Jezu, ratuj, będę pastorem. Dlatego służę, powołanie wyjątkowe, bardzo radykalne. Ale zanim będę służyć słowem, chcę powiedzieć kilka słów, dlaczego jestem pastorem baptystycznym, dlaczego jestem chrześcijaninem wyznania baptystycznego. I tutaj muszę trochę teologii zacytować, bo to ważne, żebyśmy przypominali, w jakim kościele jesteśmy. Po pierwsze, samo zrozumienie chrześcijan wyznania baptystycznego zaczyna się od Pisma Świętego. Pierwsi baptyści argumentowali wyłącznie na podstawie Pisma. Dla baptystów Biblia jest podręcznikiem praktycznych wskazówek, zasad potrzebnych jednostek, także całej społeczności. Historycznie ruch baptystów kształtował się jako skrzydło reformacji, która kontynuowała dzieło uczynienia chrześcijaństwa biblijnym i zastosowała prawdziwą treść Ducha Nowego Testamentu. Druga ważna rzecz dla zborów baptystycznych jest to lokalna wspólnota, lokalny zbór. Każde zgromadzenie wierzących Chrystusa przypomina Kościół Nowego Testamentu, gdy obejmuje tych, którzy twierdzą, że Chrystus jest ich Panem i Zbawicielem i zobowiązują się do rzetelnego praktykowania nauki Pisma i wiary, która jest rezultatem usłyszenia Słowa Bożego. Baptyści wierzą i wyznają, że zgodnie z Pismem wszyscy wyznawcy Chrystusa powinni dołączyć do lokalnych zborów w celu nawiązania bliższej społeczności z Bogiem, z poszczególnymi wierzącymi. Baptyści mają pasję do ewangelizacji. Nie możemy milczeć, nie możemy nie mówić o tym, co Chrystus dla nas czyni. Czyli Pismo Święte, zbór i chrześcijańskie świadectwo stanowią trzon charakteru baptystycznego. Po czwarte, dla baptystów jedność Kościoła jest bardzo ważna, jest rozumiana jako rzeczywistość teologiczna. Jesteśmy jednością przez wiarę. My na Śląsku i wy tutaj w Warszawie w Chrystusie przeżywamy jedność, ale nasza jedność może zaistnieć wyłącznie w Chrystusie, nie w ludzkiej tradycji lub religijnej instytucji. Ten sam Chrystus jest podstawą naszej biblijnej współzależności, zależność od Chrystusa, od siebie, od zborów. Dla baptystów powszechność, uniwersalność Kościoła jest potwierdzeniem tego, że należą do jednego prawdziwego, uniwersalnego Kościoła Chrystusa. I ten pogląd baptystów polega na tym, że są oni biblijni co do zasad wiary i praktyki i są bliscy w wierze i w praktyce z tymi chrześcijanami, którzy kochają Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. W imieniu tych wszystkich chrześcijan wyznania baptystycznego ze Śląska proszę tutaj pastora na chwilę na środek i chcę przekazać pozdrowienie, życzenie, bowiem rok temu świętowaliśmy stulecie zboru w Katowicach. 100 lat. I z tej okazji wydaliśmy publikację Z Chrystusem przez pokolenia, zarys dziejów pierwszego zboru baptystycznego w Katowicach, lata 1922-2022. Materiał opracowany przez prezbitera Andrzeja Seweryna. Także w imieniu zborów w Katowicach i zborów na Śląsku przekazuję ten podarunek dla pastora i chcę, żebyście wiedzieli, że przeżywamy jedność w Chrystusie. Jesteśmy razem. Też dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie radość, że mogę dzisiaj tutaj stanąć i podziękować Bogu za zbór w Warszawie.
Niech Bóg Cię błogosławi i chroni we wszystkim.
No to ja w imieniu zboru przyjmuję, to dziękujemy bardzo. Jeżeli ktoś będzie chciał czytać, proszę się zgłosić. Będziemy się uczyć właśnie, co Bóg czynił w Katowicach przez ostatnie 100 lat. Także dzięki wielkie.
Dzięki wielkie. Razem mamy już kilkaset lat, także dobrze połączyć tą historię, kochani. Celem zborów na Śląsku jest czynienie Chrystusa znanym, budowanie środowisk rozwoju wiary i czynimy to na podstawie prawdy Słowa Bożego. I stąd ten dzisiejszy temat. Życie zależne od prawdy. Gdy myślimy, czym jest prawda, nie zdajemy sobie sprawy, że jest to bardzo ważna rzecz. Na przykład, gdy prawda traci swój szczególny obszar siły, gdy traci swoją najwyższą pozycję w naszym życiu osobistym, w kościele, w narodzie, wszystko zaczyna się psuć od wewnątrz. Musimy zauważyć, rozejrzeć się wokół i zobaczyć, że coś złego dzieje się z obszarem prawdy. Biblia wiele mówi nam o prawdzie. Patrzymy do księgi Eksodus, 18 rozdział, werset 21. I widzimy Mojżesza, który wyprowadził naród wybrany z niewoli egipskiej. Teraz jest on w procesie zarządzania ich codziennymi sprawami. I jego teść mówi Mojżeszowi ważną rzecz. I mówi, to co robisz nie działa. Sam nie poradzisz sobie z wieloma zadaniami i zobacz, co teść Mojżesza mówi. Eksodus 18, 21. Ale ty upatrz sobie z całego ludu mężów dzielnych, bogobojnych, mężów godnych zaufania. To słowo godnych zaufania w języku hebrajskim oznacza mężów prawdy. Mężów żyjących w prawdzie. Dzisiaj potrzebujemy kobiet i mężczyzn, którzy są godni zaufania. Ludzie, którzy żyją prawdą. Prawda jest fundamentalną charakterystyką, która powinna być znaleziona w każdym człowieku, szczególnie w każdym wierzącym w Chrystusa, a jeszcze bardziej w tych, którzy są liderami, przywódcami, matkami, ojcami i mają odpowiedzialność nad ludźmi. Pamiętajmy, co Jezus powiedział o sobie. Ja jestem droga, prawda i żywot. Ewangelia Jana 14:6. I nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdy Chrystus przedstawia Ducha Świętego, mówi, że jest to Duch Prawdy. Ewangelia Jana 16:13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Czy pamiętamy, co Poncjusz Piłat powiedział do Jezusa przed wskazaniem Chrystusa? Co to jest prawda? Co to jest prawda? I on myślał dokładnie to, co powiedział. W skorumpowanym społeczeństwie rzymskim Piłat nie miał pomysłu na to, czym jest prawda. W dzisiejszym zepsutym świecie ludzie nie mają żadnego sensownego pomysłu odpowiedzi na pytanie, co to jest prawda. I dzisiaj świat jest skorumpowany. Dzisiaj w niektórych kościołach mówi się to, co jest politycznie właściwe, co nikogo nie obrazi, nie zrani, gdzie lepiej nie mówić prawdy, ale prawda ujawnia rzeczywistość. Prawda konfrontuje, prawda boli, kopie głęboko po emocjach. List do Kościoła w Efezie, 4 rozdział, wersety od 17 czytamy. To więc mówię wam i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie, postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego, przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Chrystusie. Zawleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Mówcie prawdę jeden drugiemu. Pytanie. W jaki sposób prawda, która jest w Chrystusie, pasuje do Twojego i do mojego życia, sposobu myślenia, mówienia, zachowania, motywacji, pragnień. Powiesz, jestem człowiekiem prawdy albo chcę być człowiekiem prawdy. Co jest ważne, prawda nie zdarza się przypadkowo. Prawda to nie jest ślepy los. Na przykład rodzice przekonują dzieci, aby mówiły prawdę, ale dzieci czasami nie mówią prawdy. Dlaczego? Dzieci przyszły na świat zrodzone z ludzkiej, grzesznej natury. Czasami dzieci i dorośli nie mówią prawdy, ponieważ nie chcą zranić uczuć swoich bliskich i przyjaciół. Natomiast mówienie prawdy było stylem życia Chrystusa na ziemi. Dlatego uczniowie, naśladowcy Jego, mówią prawdę jeden drugiemu. Czyli to, co najważniejsze, wyjaśniamy istotę prawdy. Prawda jest tym, co odpowiada temu, co faktycznie jest w rzeczywistości. Prawda nie jest to, co ja czuję, że jest prawdą, co myślę, że jest prawdą, co ja chcę, żeby było prawdą, ale prawda jest tym, co odpowiada temu, co faktycznie jest rzeczywistością. Jeżeli myślisz w taki sposób, że prawda jest konkretnym, realnym doświadczeniem i zaczynasz rozumieć, że stwierdzenie prawdy to takie stwierdzenie, które odpowiada temu, co jest rzeczywiście prawdą. Przeciwieństwem prawdy jest fałsz. Kłamstwo, nieprawda. Czasami my tak mówimy, półprawdy, pudrujemy i wtedy przekazujemy ludziom nieprawdę i wtedy ty i ja bierzemy konsekwencje swojego kłamstwa. Dlatego przypatrzmy się teraz sami sobie w naszych sercach. To jest między Bogiem a tobą kilka pytań. Czy uważasz się za osobę znającą prawdę, żyjącą w prawdzie i prawdomówną? Ktoś powie czasami, w większości przypadków, często ludzie żyją w prawdzie, gdy to jest wygodne i nie sprawia to kłopotów, ale życie w prawdzie jest jakością charakteru, jest miarą wewnętrznego człowieka. Tu nie chodzi o wypowiadane słowa, tu chodzi o nasz charakter. Życie w prawdzie jest jak mocny kręgosłup. Kolejne pytanie. Czy mamy tendencję do mówienia półprawd, do sortowania prawdy, do racjonalizowania i mówienia części prawdy? Czy czujesz się czasami zagrożony przez prawdę? Czy czujesz się zagrożony mówiąc prawdę? Czy czujesz się zagrożony słysząc prawdę? A prawda jest fundamentalna. Może z naszej strony wygląda to tylko jako werbalne określenie się, ale w rzeczywistości prawda lub fałsz nie jest powierzchowna, ale płynie z głębi naszego serca. Czy myślisz, że dobrze jest unikać prawdy po to, aby nie zranić drugiej osoby? Słowo Boże wymaga od nas, abyśmy mówili prawdę jeden drugiemu. Jezus jest prawdą, Duch Święty wprowadza nas w prawdę, i Biblia jest księgą prawdy. Gdy przychodzimy do Słowa, znajdujemy w Nim prawdę. Mamy prawdę w Jezusie. I Jezus chce prawdy w życiu naszych zborów, w życiu każdego z nas. Jak się czujesz, gdy nie żyjesz prawdą? Gdy nie myślisz o prawdzie, nie mówisz prawdy. Popatrz, nie mówisz żonie prawdy, mężowi, przyjaciołom. Jak się z tym czujesz? Dobrze, źle? Obojętnie. Może czujesz żal i wstyd. Może myślisz, dlaczego nie żyjesz w prawdzie. Jak się czujesz, gdy bliska osoba nie mówi ci prawdy? Jest ci przykro, czujesz się oszukany. Jakże możemy budować zdrowe relacje z kimś, kto nie żyje w prawdzie? Jak się czujesz, gdy twój podwładny lub przełożony nie mówi prawdy? Jak się czujesz, gdy politycy nie mówią prawdy? Naród żyje w kłamstwie, idzie w złym kierunku. Czy fałsz ma wpływ na twoje wnętrze, na twoją duszę? Jaki to jest wpływ? Czy nie czujesz ciężaru w sercu, gdy twój mąż, żona, dzieci, przyjaciel mówią ci tylko półprawdy? Nie ma szczęścia w rodzinie, nie ma błogosławieństwa w zborach bez życia w prawdzie. Czy chcesz, żeby ludzie wokół ciebie byli uczciwi? Tak. Czy nie? Masz ważną pracę do wykonania, szukasz współpracowników. czy chcesz, aby byli z tobą wszyscy uczciwi? Idziesz do doktora i chcesz usłyszeć prawdę na temat swojego zdrowia. Czyli prawda jest niezbędna. Jest podstawową częścią naszego myślenia, mówienia, życia. Prawda i fałsz mają kluczowy wpływ na to, co jest w nas i wokół nas. Czy chcesz dzielić swoje życie z kimś, kto jest z tobą nieuczciwy? Czy chcesz mieć przyjaciela, który nie będzie mówił ci prawdy? Czy chcesz pracować z kimś, kto żyje w kłamstwie? Czy chcesz studiować w uniwersytecie, gdzie naucza się kłamstwa? Dlaczego musimy żyć życiem opartym na prawdzie? Prawda jest niezbędna dla naszej ochrony. Gdy Chrystus wszedł do naszych serc, jesteśmy częścią społeczności. W całej Polsce, wy tu w Warszawie, my na Śląsku, chcemy słyszeć słowo prawdy w naszych zborach. Nie chcemy należeć do zboru, gdzie Biblia nie jest rzeczywistością, nie jest podstawą naszej wiary i praktyki. Jeżeli tak, to znaczy, chcesz powiedzieć, że nie chcesz znać prawdy, nie chcesz żyć w prawdzie. Ktoś mówi, pastorze, daj mi taką Biblię, z którą będę mógł się w pełni zgodzić. Ja się nie zgadzam z tym, co jest tutaj napisane. Potrzebuję wolności, żyję swoją prawdą. Takie podejście prowadzi do duchowej śmierci. Prawda Słowa Bożego jest nam dana dla naszego dobra. Jeżeli ktoś cię okłamie i powie, że jadowita żmija to jest takie miłe, ciepłe zwierzę domowe, możesz ją trzymać w domu, wiemy, jakie będą tego skutki. Gdy ktoś uczy nieprawdy i my wierzymy kłamstwu, to końcem tego jest niewłaściwe myślenie, niewłaściwe słowa, działanie, błędny system wierzeń i fałszywe cele. W ten sposób wielu ludzi błądzi. Nawet całe narody żyją w kłamstwie, nie znają prawdy, zostali wprowadzeni w błąd przez liderów religijnych, politycznych, biznesowych. Ewangelia Mateusza 23:13 mówi o takich. Biada wam uczeni w piśmie i farzeusze obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Przez wieki religijni przywódcy zniekształcili prawdę Pisma. Zmienili prawdę fałsz, prowadząc miliony w duchową ciemność. Sami odwrócili się od Słowa Bożego i stworzyli religię, która utraciła istotę biblijnego chrześcijaństwa. Dlatego między innymi jestem pastorem w kościele baptystycznym. Tutaj utożsamiam się z Chrystusem, z prawdą. I teraz bez poznania prawdy ludzie sprzeciwiają się prawdzie, nie chcą prawdy. Pomyślmy, jeżeli nie znamy prawdy, nie żyjemy prawdą, to gdzie, w kim możemy zakotwiczyć nasze myśli, nasze serca i nasze dusze? Jeżeli ktoś żyje w kłamstwie, to komu zaufa, gdy straci pracę, zdrowie lub rodzinę? Komu zaufasz, gdy musisz podjąć kluczowe decyzje, gdy od nich zależy tak wiele? Ja dzisiaj zachęcam, abyśmy żyli w prawdzie Słowa Bożego. Bóg chce ciebie prowadzić. Bez względu na sytuację, w jakiej się znalazłeś, znalazłaś, w Psalmie 32, wersecie 8 czytamy, pouczę ciebie, czyli Bóg mówi, ja ciebie pouczę, wskażę ci drogę, którą masz iść, będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie. Czyli prawda chroni, prowadzi, prawda daje nam wskazówki i mądrość, jak rozpoznać wolę Bożą. Prawda daje nam nowe siły duchowe, fizyczne, umożliwia nam bycie zintegrowanym człowiekiem. Następnie prawda daje nam odwagę i motywuje nas do wykonania każdego zadania. I dlatego, gdy wierzymy, że Chrystus jest Synem Bożym i że On jest jedyną drogą do Boga i do zbawienia, to daje nam tę odwagę, aby wytrwać w swoim stanowisku, niezależnie od tego, czy ludzie nas akceptują, czy krytykują. Sporo chrześcijan, nawet niektóre zbory, idą na kompromis z biblijnymi przekonaniami. Boją się rodziny, środowisk, ale apostoł Paweł nie boi mówić się prawdy, nie boi się. Drodzy, bo jeżeli pójdziemy na kompromis względem prawa, prawdy, która jest w Jezusie, to wówczas będzie początek naszego końca. Musimy być oddani prawdzie Słowa Bożego, musimy żyć tą prawdą. Jedni nas pokochają, inni znienawidzą. Prawda daje nam pocieszenie i zachętę w trudnych sytuacjach. Gdy żyjemy w prawdzie, drodzy w Panu, konsekwencje tego, co mówimy, jak żyjemy, zostawiamy naszemu Bogu i wiemy, że On da nam to, co jest najlepsze. Prawda wytwarza w nas wiarę, aby działać zgodnie z prawdą, której stale potrzebujemy. Osoby żyjące w prawdzie ufają Bogu, że On będzie wspierał i będzie prowadził. Ale czego możemy oczekiwać, gdy zawiedziemy i nasze życie nie będzie budowane na prawdzie? Przede wszystkim opuścimy miejsca, gdzie prawda jest eksponowana. Zostawimy Słowo Boże, porzucimy zbór, biblijne grupy, zerwiemy relacje z ludźmi autentycznie wierzącymi. Opuszczenie prawdy przynosi dla wierzących katastrofę. Bez Boga, bez modlitwy, bez społeczności. Gdzie możemy szukać prawdy? Dzisiaj te współczesne trendy preferują to, że prawdą jest to, co ja myślę. Ja mam swoją prawdę, ty masz swoją prawdę, każdy ma swoją prawdę. Czym więc jest prawda? Przypominam pytanie Piłata do Jezusa. Co jest prawdą? I Piłat myślał dokładnie to, co powiedział. Zapytaj swoich sąsiadów, aby zdefiniowali prawdę. Czym jest dla nich prawda? Ludzie nie mają właściwej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ nie znając Chrystusa, nie znając Słowa Bożego, nie znają prawdy. Prawda jest solidnym fundamentem życia. Dlatego Jezus powiedział, że jest prawdą. Cała prawda jest w Nim. I w Chrystusie znajdujemy odpowiedzi na nasze pytania. Są w zborach, nie wiem czy u was, ale na Śląsku rodziny, które nie prowadzą dzieci do prawdy. Nie przyprowadzają swoich dzieci na szkółkę, na spotkania młodzieżowe. A Dzień Pański, zamiast czcić Dzień Pański, niedziela staje się dniem wycieczek, sprzątania domów, mycia samochodów. I Bóg w ten sposób jest dosłownie wyprowadzany. Gdzie ci ludzie szukają prawdy, gdy myślą o śmierci, o życiu? Gdzie szukają odpowiedzi na pytanie, na problem poczucia winy? Gdzie szukają zwycięstwa nad tym wszystkim, co ziemskie i śmiertelne? Odpowiedź znajdujemy w Słowie. Dlatego prawda jest dla nas tak ważna. Każdy odrodzony z Ducha Świętego i Słowa Bożego człowiek jest personifikacją prawdy. Czyli znamy prawdę, myślimy o prawdzie, mówimy prawdę, żyjemy prawdą, dzielimy się prawdą. Prawda dotyczy wszystkiego. Jeżeli chcesz, aby żona i dzieci tobie ufały, żyj w prawdzie. Niech oni zobaczą prawdę w twoim codziennym życiu. A co się wydarzy, gdy oddalimy się od prawdy? Zaczynamy wierzyć w kłamstwa. Szybko połykamy nieprawdę. Coraz więcej ludzi wierzy w kłamstwa. Dlaczego? Drugi list do Kościoła w Tesalonice, drugi rozdział, werset 7 czytamy. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola, a wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstw, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Drodzy, szatan, ojciec kłamstwa, wśród wielkich, podstępnych oszustw zwodzi wielu ludzi. I w Warszawie, i na Śląsku musimy głosić prawdę, musimy żyć prawdą. Drodzy, wielu nie wierzy w rzeczywistość piekła, a niebo jest dla nich fikcją. Dlaczego ludzie wierzą kłamstwom szatana? Werset 10, 2 Tesaloniczan, 2 rozdział. Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Czy przyjąłeś miłość prawdy Chrystusa, który chce być Twoim Panem, chce Ciebie prowadzić. Bez poznania prawdy ludzie ciągle są w niepewności, szukają nowych dróg na zbawienie, na życie i dopóki nie poznają prawdy, będą błądzić. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak żyć, jak umrzeć, jak zmartwychwstać, jak żyć wiecznie, tutaj jest źródło prawdy. Ale gdy ludzie odchodzą od prawdy, żyją w kłamstwie, rozwijają w sobie złe nawyki. To jest straszne, że ludzie, którzy znają prawdę, nie żyją prawdą. Konsekwencje dla nich będą dewastujące. Musimy się modlić o takich ludzi, nie potępiać, aby wrócili do prawdy. Dalej, odejście od prawdy prowadzi do emocjonalnego zniewolenia, ponieważ kłamstwo to niewola, prawda to wolność. Jeżeli ktoś poznał prawdę, ale nią nie żyje, zostaje zniewolony emocjonalnie, ponieważ cała sfera psychiczna, duchowa, emocjonalna, ostatecznie fizyczna jest dotknięta, jest zraniona. I Nowy Testament uczy, abyśmy mówili prawdę, abyśmy nie składali fałszywego świadectwa. O kim? O Bogu, o Chrystusie, o Słowie Bożym, o zboże, o braciach i siostrach. Dlaczego Bóg nam dzisiaj to przypomina? Ponieważ składanie fałszywego świadectwa oddala nas od Boga. A Bóg przecież nas zbawił, adoptował, uczynił nas swoimi dziećmi, których zadaniem jest uzależnić się od prawdy. Jeżeli nie będziemy żyć w prawdzie, nasze świadectwo o Chrystusie nie będzie wiarygodne. Jeżeli nie będziemy żyli w prawdzie, zranimy serce Boga Ojca. Zawiedziemy się sami na sobie, pojawi się konflikt z Bogiem, z ludźmi i z samymi sobą. Drodzy, nie można żyć w kłamstwie i jednocześnie mieć pokój w swoim sercu. Jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. Także kłamstwo, nieprawda, półprawda do nas nie pasuje. Przynosi zniszczenie dla naszej całej struktury duchowej, emocjonalnej, także fizycznej. Kłamstwo wpływa negatywnie na nasze zdrowie fizyczne. Są ludzie, którzy mówią: pastorze, żyję w kłamstwie, to jest moja prywatna rzecz, robię co chcę. To jest nieprawda. Kłamstwo rani serce Boga. Kłamstwo rani innych ludzi, kaleczy rodzinę i osłabia zbór. Pomyśl, ile razy trzeba okłamać bliską osobę, aby utracić u niej, u niego zaufanie. Pomyślmy, w jakim społeczeństwie dzisiaj żyjemy. Komu można zaufać? Kto mówi prawdę? Ludzie notorycznie coś ukrywają przed sobą. Jaka jest tego przyczyna? To jest bardzo ważne, że my, jako poszczególne osoby, mamy żyć w prawdzie. Jeżeli nie będziemy żyć w prawdzie, nie osiągniemy celu, który Bóg dla nas przygotował. Zmarnujemy nasze życie. Dlatego dla ludzi autentycznie nawróconych z Ducha Świętego chcę dzisiaj przynieść, zaproponować pewne zastosowanie dzisiejszego zwiastowania. Po pierwsze, musisz zrozumieć, że życie zależne od prawdy jest fundamentem chrześcijaństwa. Życie zależne od prawdy jest fundamentem twojego życia. Po drugie, zastanówmy się i oceńmy, jakie są wyniki naszych przeszłych niepowodzeń. Dlaczego mówiliśmy nieprawdę, półprawdy? Warto odkryć konsekwencje życia w kłamstwie i wówczas zaczniemy widzieć, że konsekwencje są fatalne. Naprawdę nie warto żyć w półprawdach i w kłamstwie. Trzeba jak najszybciej wrócić do Chrystusa, wrócić do prawdy. I po trzecie, trzeba zaakceptować fakt, że Biblia jest ostatecznym przewodnikiem w słuchaniu i poznawaniu absolutnej prawdy. Ale ktoś powie: pastorze, moja opinia jest tak samo ważna jak opinia w Słowie Bożym. Ja mam swój rozum i wiem, co dla mnie jest dobre. Ale prawda jest taka. Musi być gdzieś i jest ostateczny, absolutny autorytet prawdy. Tym autorytetem jest Chrystus i Jego Słowo. Amen. Ludzie polegają na swoim rozumie, podejmują decyzje i mówią, nie, ja przemodliłem to, modliłem się 3 miesiące, ale patrzymy później, zła decyzja, zła decyzja. I Bóg przychodzi nam z pomocą. List do Rzymian 8:28. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. On prostuje nasze błędy. Nawet gdy trochę nam nie wyszło, nie żyliśmy w 100% prawdą, On chce nas sprowadzić na tą właściwą drogę. Musimy się uczyć i podejmować korekty. Pamiętamy, drodzy, że Bóg się nie zmienia, my się zmieniamy. Na początku naszej drogi widzieliśmy Boga jako surowego Ojca, który karci, gromi, napomina, ale gdy się zbliżyliśmy do Chrystusa, widzimy miłość, widzimy prawdę, widzimy łaskę. I teraz, gdy zaczniemy żyć w prawdzie, tak na nowo, wypełnimy nasze umysły prawdą, będziemy działać na podstawie prawdy, odkryjemy, że pojawią się niesamowite konsekwencje życia w prawdzie. Prawda będzie nas uwalniać od środka na zewnątrz. Doświadczymy realności słów Chrystusa, który mówił, jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. Ewangelia Jana 8 rozdział, wersety 31 i 32. Jeżeli wytrwacie w słowie, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Prawda, która nas wyzwala, jest następująca. Jeżeli zaprosiłeś Chrystusa do swojego serca, to Jezus jest twoim Panem i masz akces do Boga Ojca. To znaczy, że wszystkie twoje grzechy zostały oczyszczone, jesteś zbawiony. To znaczy, że Jezus jest twoim Zbawicielem, Panem, Mistrzem i Duch Święty mieszka w tobie. I to znaczy, że w środku, w sobie masz źródło siły, źródło prawdy. Masz Chrystusa przez wiarę w Ducha Świętego. Jesteś zabezpieczony, zapieczętowany Duchem Świętym. Dłoń Chrystusa i dłoń Ojca są twoim zabezpieczeniem na zawsze. To znaczy, że myśląc o sobie jako o sobie biblijnie wierzącej, jestem przekonany, że mam osobistą relację z Bogiem. I prawda, która nas wyzwala, ma drugie znaczenie. Mam pozycję, status dziecka Bożego. Co to jest za statut? Oznacza, że nie jestem już wrogiem Pana Boga. Jestem dzieckiem, jestem synem, córką. To jest moja silna pozycja, mój silny status. I dalej prawda, która nas wyzwala, ma trzecie znaczenie. Masz osobowość dziecka Bożego. Byłeś dzieckiem kłamstwa, żyłeś w świecie, ale teraz jesteś dzieckiem Ojca i ta nowa osobowość oznacza, że znasz prawdę, żyjesz prawdą i uzależniasz się od prawdy. Dalej prawda, która nas wyzwala, ma czwarte znaczenie. Posiadamy Ducha Świętego, który umacnia nas we wszystkich okolicznościach i Duch Święty w tym momencie prowadzi nas do 2 Piotra, 1 rozdział, werset 3. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Co jest celem obdarowania nas od Boga? Abyście przez obietnicę stali się uczestnikami boskiej natury. Czyli ktoś kiedyś na koniec naszego życia powie, ten brat, ta siostra miał myśli Chrystusa. Miał umysł Chrystusa. O to chodzi, abyśmy żyjąc w prawdzie mieli umysł Chrystusa. Dlatego uwierz w prawdę, poznaj prawdę, myśl o prawdzie, bądź motywowany prawdą, mów prawdę, kochaj prawdę, ufaj prawdzie, stań się nosicielem prawdy, bądź zależny od prawdy, a prawda ciebie wyswobodzi. Boska natura, to jest coś niesamowitego, doprowadzi do takiego procesu, gdzie będziemy uwalniani, wolni od czego? Od grzechu, od fałszywej nauki, od kłamstwa, od zniewoleń emocjonalnych, takich jak strach, zazdrość, poczucie winy, brak przebaczenia, wolni od niewłaściwych wyborów. Dlaczego tak się stanie? ponieważ Jezus Chrystus obiecał to Tobie i obiecał to dla mnie. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Na jak długo prawda wyswobadza? Na 5, 10, 60 lat? Pamiętajmy, Duch Święty zapieczętował nas na zawsze. Wolny od zniewolenia, na jak długo? Na zawsze. Prośmy Boga, by dał nam pragnienie do poznania prawdy. Prawda sprawi, że będziemy ludźmi godnymi zaufania, będziemy wiarygodni. To umocni nasze relacje z Bogiem Ojcem, z bliskimi, z rodziną, z samymi sobą. Biblijną prawdą jest to, że Bóg chce dzisiaj wybaczyć nam mówienie takich półprawd, niedomówień. Na podstawie tego, co Jezus dla Ciebie uczynił i dla mnie na krzyżu, wiemy, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, prawdą jest, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy, odpuści nasze grzechy i prawdą jest, że oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Ale jeżeli nie masz osobistego związku z Chrystusem, jeżeli Chrystus jeszcze nie jest Twoim Panem, uwierz w prawdę. Uwierz w Jezusa, kim On jest i co dla Ciebie uczynił, a zostaniesz zbawiony. Twoje grzechy zostaną przebaczone, Twoje imię zostanie zapisane w Księdze Życia, zostanie zapieczętowany Duchem Świętym i to jest prawda, z którą dzisiaj tutaj przyjeżdżam jako zachętę. Kończąc, drodzy, jest wiele opinii dotyczących prawdy. Moją odpowiedzialnością jest powiedzieć zborowi pańskiemu o prawdzie. Waszą odpowiedzialnością jest mądra reakcja na prawdę objawioną w Chrystusie. Żyjmy życiem zależnym od prawdy. I pytanie, czy chcesz, aby twoje życie było zależne od prawdy? Czy raczej chcesz żyć w półprawdach, kłamstwie? Wybór należy do ciebie. Amen.